Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Za kilka dni 80. rocznica powołania organizacji konspiracyjnej Wojska Polskiego. Na jej czele stanął generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. To był początek funkcjonowania scentralizowanej organizacji. Jednakże w chaosie wrześniowej wojny obronnej tworzono liczne konspiracje lokalne. O tym rozmawiam dzisiaj z Pawłem Niziołkiem z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Bo takich organizacji tworzyło się bardzo dużo. Prześledziłem różnorodne opisy tego właśnie okresu, czyli właściwie września. I pierwsze inicjatywy tworzone były na zlecenie, można powiedzieć, dowódców okręgów, większych jednostek wojskowych, którzy przekazywali informacje swoim podwładnym. Słuchaj, no kończymy teraz te działania, ale jak tam gdzieś pojedziesz w swoje tereny, to próbuj coś zorganizować.
Tak, zgadza się. I te decyzje zapadały jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem okupacji jakiejkolwiek, przed wkroczeniem wojsk polskich, przepraszam, sowieckich czy niemieckich na dany obszar. I chociażby jeżeli chodzi o nasze tereny, to decyzja o tworzeniu konspiracji na terenie Białostoczyzny zapadła już 17 września, czyli w dniu wybuchu wojny polsko-sowieckiej w Grodnie. Została podjęta przez generała Józefa Olszynę Wilczyńskiego, który w porozumieniu z podpułkownikiem Franciszkiem Ślęczką, później noszącym pseudonim Krak, odpowiedzialnym zresztą za dywersję pozafrontową na tym obszarze, podjęli decyzję, że właśnie taka konspiracja tu będzie tworzona. No oczywiście decyzja zapadła w obliczu wkraczających Sowietów. Jeszcze nie było wiadomo, pod czyją okupacją ten obszar się znajdzie.
Ale gdybyśmy sięgnęli do właśnie historii. 17 września generał Wacław Stachiewicz przekazał Stanisławowi rozkaz uruchomienia tajnej organizacji wojskowej. 21 września generał Tadeusz Piskor, dowódca Armii Lublin, również przekazał rozkaz przejścia do konspiracji. 22 września Marian Januszajtis w Lwowie powołał Polską Organizację Walki o Wolność z dowódcą generałem Mieczysławem Borutą Spiechowiczem. No a właśnie w nocy z 26 na 27 września generał Rummel kazał generałowi Tokarzewskiemu Karaszewiczowi utworzyć służbę zwycięstwu Polski.
Zgadza się. To była konsekwencja planów, które snuto już przed wrześniem 1939 roku, związana z przewidywaniami oddziału drugiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Chodziło o to, żeby przygotować to, co de facto jakby wyjaśnia w sobie nazwa, czyli dywersję pozafrontową na okres wojny. Co kryje się pod tą nazwą? Otóż chodziło o to, żeby na terenach, które przeciwnik zajmie, oczywiście pewnie nie spodziewano się, że przeciwnik zajmie zaraz cały kraj, na terenach, które zajmie przeciwnik, aby jednostki, w sensie ludzie, niekoniecznie jednostki zorganizowane od razu, jakieś sabotażowe, podejmowały działania wymierzone w przeciwnika, paraliżując jego działalność. Miała to być dywersja tuż w przestrzeni pozafrontowej prowadzona, ale także na dalszym zapleczu, dywersja o naturze przemysłowej, dywersja, no także walka z jednostkami wojskowymi na zasadzie sabotażu.
No i jak zwykle rozpoznanie, czyli zbieranie informacji i przekazywanie na drugą stronę frontu, czyli wywiad. I takie przygotowania były w poszczególnych jednostkach jednak zrealizowane.
Byli te założenia były przeszkoleni, wytypowani. Tak, byli oficerowie przeszkoleni, wytypowani i to oni otrzymywali od dowódców armii lub ewentualnie innych struktur wojskowych polecenia do przystąpienia do działań konspiracyjnych, do organizacji tej konspiracji. Ale chociażby tak jak na Białostoczyźnie, to niekoniecznie te struktury przygotowane przez dwójkę odegrały główną rolę. No, w zasadzie w Białymstoku ta rola organizacji Ślęczka, Kraka była drugorzędna. To inne organizacje powstające spontanicznie od dołu w wielu miejscach przejmowały tę inicjatywę, gromadziły więcej członków. i potem dopiero były scalane z centralnymi strukturami podziemia. I tak chociażby w Białymstoku mamy organizacje tworzone przez Jana Lipkę, chociażby Adamskiego, który stworzył organizację liczącą ponad 200 członków pod nazwą Związek Walki o Niepodległą Polskę. I to była organizacja naprawdę dość dobrze zorganizowana, która miała swoje dojścia, swoje wtyczki w rozmaitych instytucjach sowieckich, między innymi w Urzędzie Poczty i Telegrafów. Mieli tam taką trzyosobową komórkę, która przechwyciła nawet kilka zaszyfrowanych raportów, rozkazów NKWD. I dzięki temu, że mieli też w swoich szeregach oficera kompetentnego, który przeszedł przeszkolenie szyfrograficzne, udało się te szyfrogramy rozszyfrować. Jeden z tych szyfrogramów dotyczył akcji deportacyjnej pracowników leśnych i urzędników polskich. Nie wiadomo, co w związku z tym zrobiono, czy podjęto jakieś działania, ale z całą pewnością taką informację przechwycono i rozszyfrowano. Była organizacja Kazimierza Stemlera, która w zasadzie na czoło tego podziemia białostockiego się wysunęła w pierwszych miesiącach po kampanii wrześniowej. Ona zrzeszała głównie oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego i Stemler nawet przez pewien okres, można powiedzieć, że pełnił taką funkcję pierwszego komendanta okręgu białostockiego. Później ta sytuacja bardzo się skomplikowała, bo do Białegostoku zaczęli docierać wysłannicy, a to z Warszawy, a to z Wilna, a to z Grodna, a to z Lwowa. Zaczęła się walka w zasadzie o to, o wpływy, którą to walkę i sytuację niezwykle skomplikowaną i organizacyjnie i personalnie wyjaśnili niestety bardzo skutecznie Sowieci. Na przełomie lutego i marca 1940 roku sam Stemler został aresztowany, a ta organizacja białostocka w zasadzie została całkowicie rozbita. Jeszcze w Białymstoku funkcjonowały wówczas resztki tej organizacji wywodzącej się z dywersji pozafrontowej, czyli utworzonej przez Franciszka Ślęczka, Kraka, ale no, nie grały one już tak dużej roli i pierwsze skrzypce w dziedzinie konspiracji w naszym regionie z Białegostoku na stałe, w zasadzie do końca wojny, ustąpiły. Pierwsze skrzypce grały obszary na zachód położone, ziemia łomżyńska. Tam kolejni komendanci okręgu funkcjonowali do roku 45.
Także bardzo charakterystyczna organizacja, myślę tutaj o, która powstała w 1939 roku. Myślę tutaj o terenach powiatu wysokomazowieckiego, bielskiego, siemiatyckiego, zambrowskiego. To bataliony śmierci strzelców kresowych. To organizacja... No, gdzieś tam pojedyncze informacje są przekazywane w różnorodnych książkach, ale tak dokładnie no, nie jest ta organizacja opisana, a tutaj właśnie w tych miesiącach ostatnich 1939 roku te oddziały no, odgrywały kluczową rolę w walce podziemnej.
Były one dość skuteczne w zwalczaniu sowieckiego i aparatu administracyjnego i w ogóle w walce o przetrwanie. Natomiast jest to organizacja kontrowersyjna, może nawet mało powiedziane. Została ona rozpoznana przez Ośrodek Warszawski Dowódczy, najpierw Służbę Zwycięstwa Polski, potem ZWZ, jako organizacja inspirowana przez okupanta niemieckiego. I w związku z tym planowano jej likwidację. Nie likwidację w sensie fizycznym, likwidację członków oddziału.
Tylko likwidację organizacyjną likwidację i przejęcie aktywów.
Dokładnie. Ponieważ prawdopodobnie tego nie wyartykułowano w rozkazach, natomiast prawdopodobnie zdawano sobie sprawę z tego, że inspirowany przez Niemców jest najprawdopodobniej organizator tej struktury Witold Konieczny, porucznik. Natomiast szeregowi członkowie tej organizacji chcą po prostu służyć polskiej sprawie, walczyć z okupantem sowieckim. Nie są tego świadomi. Dlatego, kiedy w zasadzie prawdziwy Szlaski tutaj przybywa z rozkazem od Grota zlikwidowania tej organizacji, to on ma się posługiwać narzędziami propagandowymi i perswazją, a nie nie bronił, nie żadną formą likwidacji
Ale ta
fizycznej.
Organizacja mimo wszystko prowadziła działalność, tak. Zwalczała nawet fizycznie ten aparat przemocy sowiecki, który tutaj był organizowany, no i tworzono także oddziały zbrojne.
Tak, zgadza się, tworzono oddziały zbrojne. I to w zasadzie można powiedzieć, że na południe od Biebrzy to jest najistotniejszy taki epizod partyzancki w naszym regionie. Bo w rejonie Biebrzy oczywiście, czy mówimy Kobielne, prawda, hasło, Wytrych, czy
Czerwone Bagno.
Czy Czerwone Bagno, właśnie ta część augustowska.
No i później biegu Biebrzy, także Puszcza Augustowska.
Tak, i Puszcza Augustowska, tak, to jest ten obszar najaktywniejszej działalności partyzanckiej za okupacji sowieckiej. Przy czym, no, co należy podkreślać zawsze, mówiąc o okupacji sowieckiej i tworzonych wówczas strukturach państwa podziemnego na naszym obszarze, że mówimy tylko i wyłącznie, o podziemiu zbrojnym. Za okupacji sowieckiej nie powstało praktycznie żadne podziemie cywilne, bo nie było ku temu warunków. To dopiero za okupacji niemieckiej. Musiało to okrzepnąć, się ustabilizować. Okupacja niemiecka sowiecka nie sprzyjała temu w żadnym razie. A dwa, to właśnie to dlaczego nie sprzyjała. Mianowicie te niezwykle trudne warunki podkreślane we wszystkich raportach. To, że non-stop dochodzi do aresztowań, że kolejne struktury są w zasadzie co chwila, można powiedzieć,
rozbijane,
znikają, tworzy się siatkę terenową i tej siatki zaraz nie ma, się ją odtwarza, zaraz jej nie ma. Po chwili dosłownie zaczyna brakować oficerów, którzy mogliby obejmować funkcje. Po prostu nie ma oficerów. To widać potem w okresie okupacji niemieckiej, kiedy organizacja podziemna staje się organizacją masową, ale i tak nie ma oficerów, bo już po prostu ich raz, że no powiedzmy znaczna ich część przebywa w niewoli niemieckiej, druga część przebywająca w niewoli sowieckiej już została zgładzona. No ale mimo wszystko teren został przez te aresztowania, przez okres okupacji niemieckiej całkowicie...
Sowieckiej,
całkowicie z tych oficerów osuszony.
Co pokazuje między innymi postać Westfala, czyli dowódcy Armii Krajowej już w późniejszym okresie, który był porocznikiem czasu wojny.
Tak. Tak, tak. To właśnie szkolenie oficerów odgrywało u nas w związku z tym dość istotną rolę.
Skupmy się teraz właśnie na owym Czerwonym Bagnie, na Biebrzy, na Puszczy Augustowskiej, bo tam też pojawiają się bardzo ciekawe postaci. Tutaj może dla wielu kontrowersyjnych Łupaszko, czyli inna zupełnie postać, pułkownik Dąbrowski.
Pułkownik Dąbrowski... No cóż, czy kontrowersyjny, czy...
Nie, ja mówię później sam Łupaszko, czy współcześnie, ale w tamtym 1939 roku to była postać wybitna, postać znana z czasów jeszcze walki z bolszewikami, bo przecież bracia Dąbrowscy, bo byli dwaj urodzeni w Suwałkach, utworzyli podobne organizacje zwalczające bolszewików, działające na ówczesnych kresach.
Tak, zgadza się. I ta partyzantka w rejonie Puszczy Augustowskiej też była bardzo skuteczna, to już może abstrahując od batalionów śmierci, ale tam może nawet nie tyle abstrahując, bo i na Augustowszczyźnie pojawiły się inspiracje niemieckie. I na Augustowszczyźnie działali emisariusze niemieccy, którzy umożliwiali polskim konspiratorom szukanie nawet azylu po niemieckiej stronie granicy na Suwalszczyźnie. To było zjawisko bardzo niebezpieczne, przed tym przestrzegała komenda główna i to miało być zwalczane. No i to może rzeczywiście budzić kontrowersje, bo to jest współpraca z jednym okupantem przeciwko drugiemu. Ale teraz przypomina mi się taki inny wątek zupełnie, a mało znany, a wydaje mi się, że warto o nim powiedzieć. Mianowicie współpraca polskiej konspiracji z konspiracją żydowską w roku 1939-40. I to nie miejscowych Żydów, bo Żydów uchodźców z Łodzi, którzy w Białymstoku stworzyli, no może stosunkowo nieliczną, bo właśnie z tych uchodźców się wywodzącą organizację syjonistyczną, konspiracyjną i nawiązali współpracę z Polską, z polskim podziemiem, najprawdopodobniej ZWZ, chociaż oni posługują się inną trochę nazwą, oni posługują się nazwą POW, no ale to w zasadzie można to utożsamiać. I wspólnie podejmowali działania zmierzające do poprawienia, powiedzmy, relacji też między społecznością żydowską w Białymstoku i Polakami, szukaniem wspólnych mianowników, też w wspólnie prowadzonej propagandzie. No, bardzo ciekawe deklaracje też padały ze strony polskiej, które miały przekonać tych Żydów do współpracy z polską organizacją konspiracyjną. No niestety też została ona rozbita. Natomiast to też jest rzecz znamienna, skąd my mamy tą wiedzę o tej organizacji żydowskiej, o organizacjach polskich w Białymstoku, w Łodzi, że nie w Łodzi, w Łomży, w Suwałkach czy w innych miejscowościach. To jest w dużej mierze wiedza pochodząca z materiałów sowieckich wypracowanych przez NKWD, które właśnie bardzo skutecznie rozbijało polskie podziemie.
Ale powróćmy do postaci Łupaszki, pułkownika Dąbrowskiego, który zorganizował swoich żołnierzy właśnie w Puszczy Augustowskiej, podejmowali zbrojne działania, tworzyli takie struktury, bo liczyli się, że to zawieszenie pomiędzy w wojnie 1939 roku zbyt długo nie potrwa, że się zmieni sytuacja na froncie zachodnim, że zostanie przeprowadzony atak i tutaj przygotowywał struktury na tę ewentualność.
Tak, to była kalkulacja nie tylko Dąbrowskiego dotycząca, to była kalkulacja, z którą Służba Zwycięstwa Polski od początku wychodziła. Mianowicie chodziło o przygotowanie zrywu zbrojnego, o przygotowanie powstania powszechnego, jak to nazywano. No, białostockie struktury z całą pewnością nie były na to gotowe do końca funkcjonowania Służby Zwycięstwa Polski. Natomiast z myślą o tym powstawała ta partyzantka. Kiedy upadła Francja, to jest zmierzch wiosny, początek lata,
czerwiec 1940 roku,
to w zasadzie te nadzieje zostały przekreślone. I wówczas płynął też rozkazy zupełnie innej treści z ośrodka dowódczego w Warszawie od komendanta Grota, przekierowujące konspiracje nie na powstanie powszechne, ale na długie trwanie. Już nie wiadomo po prostu, kiedy ta wojna się skończy. Nie widać szybkiego końca. Wręcz przeciwnie. Bardzo wielu traci nadzieję.
I wtedy rozpoczęło się tworzenie tego państwa podziemnego z odpowiednimi instytucjami i cywilnymi, i wojskowymi.
Tak, na to ma właśnie ogromny wpływ to zjawisko, ten upadek Francji. Musimy przygotować się na długie trwanie, musimy usztywnić kręgosłup moralny z polskiego społeczeństwa tak, żeby ono we w miarę nienaruszonej postaci dotrwało do wyzwolenia, bo nie wiadomo, kiedy ono nastanie. I właśnie rozwijają się te struktury cywilne, chociaż na Białostoczyźnie rozwijają się one dość słabo. Tutaj ta silna pozycja komendanta Mścisława, która właśnie wywodzi się jeszcze z czasów okupacji sowieckiej, kiedy on w zasadzie był takim filarem i ostoją, jedynym komendantem, któremu się w zasadzie udało przez jakiś dłuższy czas przetrwać w terenie, powodowała, że te podziemie polskie na Białostoczyźnie przybierało postać bardzo silnie zmilitaryzowaną. To była w zasadzie ZWZ Armia Krajowa. Natomiast ta część podziemia, którą kierowali kolejni delegaci rządu na kraj okręgowi, no to sprowadzała się oczywiście do działalności propagandowej, wydawania pism propagandowych. Armia Krajowa oczywiście swoje też wydawała do tajnego nauczania, natomiast na innych polach była bardzo słaba w stosunku do innych obszarów kraju.
Ale wracając jeszcze do tego okresu 1939-1940, no, to pułkownik Dąbrowski przedarł się przez granicę litewską i tam został internowany, zamknięty w więzieniu. Potem jednak trafił do sowieckich obozów kaźni i tam został zamordowany. Także warto wspomnieć tutaj o Hubalu.
O Hubalu, tak, no, jego związek z naszym obszarem jest taki, iż w zasadzie przeszedł on, kierując się na południe przez nasze rejony. Nie jest on, więc jego działalność ta wrześniowa stricte związana z Białostoczyzną, chociaż tutaj
się zorganizował.
Tak, tutaj się zorganizował, tak.
I przeszedł potem do województwa świętokrzyskiego i tam utworzył swój oddział.
Zgadza
i
się.
Tam walczył. Natomiast no, tutaj jest ten istotny epizod związany z pułkownikiem Diaczenką. To był zastępca dowódcy pułku w Suwałkach, który został wykorzystany przez Niemców.
To właśnie o nim wspominałem, mówiąc o tych związkach polsko-niemieckich na Suwalszczyźnie, o tym umożliwieniu przechodzenia polskich partyzantów na tą stronę niemiecką. To właśnie za pośrednictwem pułkownika Diaczenki się działo, tak.
To był Ukrainiec, który został w Polsce, został później oficerem, objął stanowisko w Suwałkach, był postacią znaną, w związku z tym Niemcy spokojnie mogli go wykorzystać.
Tak, sytuacja była o tyle kuriozalna, o ile w Suwałkach i w okolicy Suwałk prowadzono w tym czasie akcję AB i kontynuację Intelligence Action, likwidując polskie elity, a w tym samym czasie członkowie polskiego podziemia przechodzili na stronę niemiecką do regionu Suwałk, do Suwałk, na przykład do samego miasta, i tam nawet byli fetowani przez miejscowych niemieckich funkcjonariuszy, których trudno rozpoznać, no ale mamy tego świadectwa, organizowano bankiety. I taka kuriozalna sytuacja się przez parę miesięcy utrzymała.
Ale tutaj to było takie przedmiotowe wykorzystanie sytuacji, no bo pamiętajmy, że to było
Niemcy prowadzili działalność intensywną wywiadowczą. Temu też im służyły kresowe bataliony śmierci strzelców kresowych. Chodziło w dużej mierze o prowadzenie działalności wywiadowczej.
Czyli rozpoznanie Sowietów.
Tak, rozpoznanie tyłów.
Bo spodziewali się Niemcy, że wcześniej czy później nastąpi atak na Związek Sowiecki.
Tego byli pewni. Albo że nastąpi atak na Związek Sowiecki, albo że Związek Sowiecki ich zaatakuje.
No a na ile to rozpoznanie tego środowiska konspiracyjnego w latach 39-41 przez Niemców później zaowocowało dezorganizacją polskiej konspiracji podczas okupacji niemieckiej?
Niewiele przyniosło Niemcom owoców. Wydaje mi się, że w dużej mierze dlatego, że Sowieci tak skutecznie i często to polskie podziemie rozbijali, paraliżowali, w związku z czym dochodziło do częstych zmian na stanowiskach. Kiedy Niemcy wkraczają tutaj w czerwcu, po 22 czerwca 1941 roku, jesteśmy w sytuacji, w sensie podziemie na Białostoczyźnie, kiedy w zasadzie podziemie na ogromnej części tego obszaru zostało całkowicie sparaliżowane. Działalność konspiracyjna w zasadzie zamiera i zawiesza ją swoim rozkazem nawet komendant liniarski Mścisław w związku właśnie z aresztowaniami. W konsekwencji tego Niemcy, nawet jeżeli mają przygotowane jakieś listy są one zwyczajnie nieaktualne.
To pokazuje, jak bardzo skomplikowana była tutaj sytuacja i po 22 czerwca 1941 roku trzeba było podziemie tutaj bardzo odbudowywać.
Tak, trzeba było je w zasadzie tworzyć prawie od nowa, ale to też było polem do popisu dla innych organizacji, które w tym czasie tu wkraczają. Właśnie po czerwcu 1941 roku, czy Bojowa Organizacja Wschód, czy Podziemie Narodowe, które wcześniej tutaj w formie szczątkowej dosłownie gdzieś jakieś narodowo-ludowa organizacja wojskowa zaczyna prowadzić. To jest właśnie to miejsce, gdzie oni mogą nowe jakieś znaleźć sobie nisze. A też ten okres początków niemieckiej okupacji jest to niespotykany w zasadzie i niespodziewany renesans polskiego podziemia niepodległościowego.
Ale
masowo.
To jest temat, panie Pawle, na kolejne spotkanie, po to, żeby opowiedzieć, jak to podziemie się odbudowało pod pierwszym Sowiecie, który mocno tutaj zdezorganizował działalność konspiracyjną. Moim gościem był dzisiaj Paweł Niziołek z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Mówiliśmy o konspiracyjnych organizacjach w 1939 roku na naszym terenie. Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.